Witam Państwa, Lech Pilarski. Edukacja przeniosła się do internetu. Szkoły w trakcie kwarantanny, uczelnie również uruchomiły zdalne nauczanie. Dzisiaj poznamy trzy przykłady, jak to działa, jakie narzędzia zostały wykorzystane, aby zbudować platformy e-learningowe. Poznamy również doświadczenia, jakie wynikają z tego, co się dzieje z edukacją w internecie. Nasi goście zgodzili się na to, aby odpowiedzieć również na pytania od nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące e-learningu. Czynny jest nasz telefon 85 744 22 22, a także mail studio@radio.bialystok.pl. Zapraszam. A naszymi gośćmi, zdalnymi gośćmi są Zdzisław Babicz, drugie społeczne liceum ogólnokształcące oraz liceum ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Także Karol Przybyszewski, Technikum Programistyczne Infotech. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Oraz dr Krzysztof Gawryluk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry państwu.
Słyszymy się w miarę dobre, jak na te obciążenia łącza. To może zaczniemy od Karola Przybyszewskiego i Technikum Programistycznego Infotech. Jak przygotowaliście to wszystko i jak to funkcjonuje?
No myślę, że funkcjonuje bardzo dobrze. My w zasadzie byliśmy gotowi do prowadzenia lekcji zdalnych praktycznie z dnia na dzień. W momencie, kiedy ministerstwo ogłosiło, to było bodajże w środę, że lekcje są zawieszone. No my w czwartek o 8.15 rozpoczęliśmy pierwszą lekcję z podstaw programowania poprowadzoną zdalnie. Także my mieliśmy infrastrukturę, która była już od razu gotowa do prowadzenia takich lekcji zdalnych i w zasadzie udało nam się odpalić, można powiedzieć, to z dnia na dzień. W tej chwili lekcje online odbywają się już na bieżąco, zgodnie z rozkładem lekcji. Większość tych lekcji to są te konferencje audio-wideo nauczycieli bezpośrednio z uczniami.
Czyli się widzą, rozmawiają, konwersują, to jest możliwe. Czy wykorzystujecie jakąś specjalną platformę?
My korzystamy z platformy Google for Education. Jest to taka dość rozbudowana platforma, która zapewnia bardzo dużo różnych narzędzi edukacyjnych, w tym, tak jak wspomniany wcześniej, Google Meet, który służy do konferencji audio-wideo, Google Classroom do zarządzania materiałami edukacyjnymi, Google Jamboard jako taka wirtualna tablica. Także tak, ja polecam użycie tej platformy. Pomagamy też innym szkołom z Białegostoku i z Podlasia we wdrażaniu tej platformy, tak żeby mogli jak najszybciej też uruchomić u siebie nauczanie zdalne.
Już wiemy, że Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej i drugie społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku korzystają z platform. Wcześniej były przygotowane. Panie Zdzisławie, tych kilka dni, jeśli chodzi o wykorzystanie tego wszystkiego, jak to funkcjonuje, jak to działa?
Powiem, też funkcjonuje i tak jak Karol powiedział przed chwilą, my praktycznie byliśmy gotowi do tego, żeby wystartować od razu 25 marca z e-learningiem. Ale jeżeli państwo pozwolą, to ja kilka zdań takich wprowadzenia. Dobrze, bo hasło szkoła, która realizuje edukację zdalną, jest w tej chwili modne, a podejrzewam, że część naszych słuchaczy bardzo intuicyjnie różne rzeczy podkłada pod hasło edukacja zdalna.
No to kilka definicji.
Może nawet nie definicje, nasunęła mi się pewna analogia między zadaniem realizacji edukacji zdalnej, a właśnie tą analogią. Troszkę to może przypominać zadanie szkoły, która ma przetransportować uczniów z miejscowości A do miejscowości B. To zadanie nie jest skomplikowane, pod warunkiem, że po pierwsze jest autokar albo jakiś inny środek transportu.
Mamy prośbę do naszych uczestników, żeby nie korzystać z klawiatury, bo strasznie słychać.
I teraz gdzie jest analogia? Tutaj autokarem jest tak naprawdę platforma e-learningowa, którą szkoła może dysponować. Paliwo, kierowca to tak naprawdę są kompetencje nauczycieli, którzy te zajęcia mają prowadzić. Natomiast droga to ta infrastruktura techniczna, która jest zarówno po stronie szkoły, jak i po stronie ucznia, po stronie domu. I teraz zadanie zarówno transportu ucznia, jak i realizacja e-learningu nie jest sprawą skomplikowaną, jeżeli wszystkie te elementy występują, są spełnione jednocześnie w stopniu co najmniej zadowalającym. Jeżeli któregokolwiek z nich zabraknie, no to pojawia się problem. I w tej chwili wydaje mi się, że tych szkół, które tak naprawdę bez problemu sobie poradzą, jest stosunkowo niewiele. Inne szkoły na różnych etapach, że tak powiem, niezbędnych do realizacji edukacji zdalnej, no muszą coś improwizować i starać się sobie z tym poradzić. Ja mam przyjemność pracować w szkołach, które, no, Liceum Politechniki było przygotowane, przygotowaliśmy wcześniej już platformę e-learningową, tak samo w Społecznym Liceum drugim. Natomiast pojawił się problem, bo tak naprawdę to wszyscy nauczyciele musieli tego 25 wystartować z edukacją zdalną. A my byliśmy przygotowani na to, że niektórzy ci, którzy uznali edukację zdalną za bardzo przydatną metodę, byli do tego gotowi. W tej chwili musieliśmy ruszyć tak naprawdę w szerokim frontem. I to samo dotyczy innych szkół i sądzę, że ta nasza dyskusja to będzie dotyczyła właśnie tego, jak sobie w tej sytuacji poradzić.
No właśnie, żeby pokonać te trudności, ten cały system, żeby odpowiednio zbudować. No, jak to się stało na Wydziale Fizyki, dr Krzysztof Gawryluk?
Jeżeli chodzi o Wydział Fizyki, to po otrzymaniu informacji 11 marca o tym, że zajęcia są wstrzymane, no, na początku był pewien chaos, nie wiadomo, co się będzie działo, natomiast myśmy 16 marca, w moim przypadku, ja już wystartowałem, testując tutaj po rozmowie z dziekanem Wydziału Fizyki platformę Zoom, która jest takim komunikatorem wyposażonym w odpowiednie narzędzia do prowadzenia zajęć, no, po prostu mówić, komunikować się ze studentem. No i myśmy już od 16 prowadzili, potem zaczęło coraz więcej pracowników dołączać się i prowadzić zajęcia ze swoimi studentami. Także bazujemy przede wszystkim na tej platformie Zoom, chociaż do wykorzystania mamy jeszcze platformę uniwersytecką Blackboard. Ja osobiście z niej nie korzystam, ale to jest dobra platforma do organizacji zajęć, żeby podzielić studentów na grupy. W moim przypadku ja tego mniej potrzebuję, najbardziej mi zależało na bezpośrednim kontakcie ze studentem, ale w odróżnieniu od moich kolegów rozmówców, to chciałbym zauważyć, że ja właśnie z racji tego, że uczę studentów, no mogę trochę więcej wymagać. Moi koledzy uczą w liceach, a to oznacza, że chyba nauczanie ucznia polega bardziej na tym kontakcie bezpośrednim z prowadzącym, z nauczycielem. No student powinna być osoba, która
samodzielnie studiuje
materiały i umie je bardziej przetworzyć, czego chyba niekoniecznie powinniśmy wymagać od ucznia. Oczywiście w innym zakresie, może tak to powiem, w większym zakresie my zrzucamy na studenta, żeby on pracował w domu, natomiast łączymy się i rozwiązujemy problemy.
I myślę, że tak to jest w rzeczywistości. Powtórzę numer telefonu 85 744 22 22. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy zajmujący się zdalnym nauczaniem ma jakieś problemy, kłopoty, pytania, to naszymi gośćmi są eksperci w tej sprawie, jeśli chodzi o Białystok. Myślę, że fajne podpowiedzi byłyby. Można również napisać do nas studio@radiobiałystok.pl. Na razie nie ma kontaktu, widać, że wszyscy próbują sami sobie w jakiś sposób poradzić, ale gdyby panów zapytać o to, z jakimi problemami uruchamiając to zdalne nauczanie stykali się, to prosiłbym o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Zdzisław Babicz.
Wydaje mi się, że największym problemem, bo nie technika była problemem tutaj z utworzeniem tej platformy. My korzystamy z Moodla. Tak. Jest to sprawdzona platforma, korzystamy z serwerów, które też jak gdyby sobie z tym dobrze radzą. Nie mieliśmy awarii. Natomiast problemem było właśnie kompetencje nauczycieli i przygotowanie nauczycieli, przekonanie ich do tego, że właśnie z tej formy mogą korzystać. Najpierw zrobiliśmy kurs stacjonarny, następnie nauczyciele dostali do dyspozycji platformy kursy puste w ramach tej platformy, gdzie mogli sobie poćwiczyć obsługę bez wprowadzania uczniów. Kolejnym etapem to było właśnie wprowadzenie już uczniów i prowadzenie takiej edukacji zdalnej. Wydaje mi się, że punkt startu był dość mocno zróżnicowany, jeżeli chodzi o kompetencje informatyczne nauczycieli. bo pojawiły się szereg problemów, takich wydawało się prostych, czy dany plik jest edytowalny, czy nieedytowalny, prawda, w jakim formacie został zapisany, jak to można przesłać, bo tych plików i formatów plików jak gdyby przy wykorzystaniu platformy e-learningowej jest dość dużo, prawda, bo możemy przesyłać i nagrania wideo, i nagrania dźwiękowe, i teksty, grafikę i tak dalej. I chyba właśnie te kompetencje nauczycieli są takim naprawdę bardzo, bardzo istotnym elementem. Wrócę do tego mego przykładu, prawda? Platforma to jest autokar, technika to jest droga, natomiast bez paliwa nawet po dobrej drodze autokar nie pojedzie, więc te kompetencje są tu bardzo potrzebne.
Czy, bo na stronie Ministerstwa Edukacji pojawiła się taka instrukcja, jak korzystać na przykład z tej platformy, o której pan wspomniał, także zapowiadane są kursy takie zdalne, czy warto z tego skorzystać i no, podkształcić swoje kompetencje?
Ja sądzę, że tak, zdecydowanie. Natomiast jeżeli mogę, tutaj taka krótka uwaga na temat tego, co ministerstwo nam proponuje jako pomoc. 3 dni temu bodajże został opublikowany taki poradnik, kształcenie na odległość, poradnik dla szkół.
Tak, dokładnie.
W tym poradniku jest zawartych cały szereg, wydaje się, ciekawych wskazań, łącznie z nagraniami krótkich lekcji. A to jest tak troszeczkę, że to są dwuminutowe sekwencje wideo, które mówią w jaki sposób na przykład przenieść lekcję na Facebooka, przenieść lekcję na Skype'a, na Khan Academy i tak dalej, prawda? Tak. A to jest dwuminutowa informacja. Ja znowu porównam to do sytuacji takiej, gdy dwuminutowy kurs wideo ma być podstawą dla kierowcy autokaru do prowadzenia tego autokaru. Na pewno dobrze, że coś takiego jest, te wskazania są. Natomiast bezpieczne prowadzenie autokaru, czyli prowadzenie e-learningu w taki profesjonalny sposób wymaga jednak no, pewnej pracy ze strony nauczyciela i dobrego przygotowania. Same krótkie takie wskazania nie wystarczą. Nie mówię tutaj o tym kursie, który może będzie opublikowany czy przygotowany, natomiast no, po prostu nauczyciel musi być dobrze w tym zakresie profesjonalistą, żeby dobrze prowadzić zajęcia. Chociaż z drugiej strony powiem, że do samego prowadzenia zajęć nie jest wymagana głęboka wiedza informatyczna. W platformach jest to, nie jest to sprawa bardzo skomplikowana.
Karol Przybyszewski.
No ja się w pełni zgadzam z Zdzisławem. Ja bym to nawet rozgraniczył jeszcze na takie dwie istotne kwestie, bo tu mówimy właśnie o przygotowaniu nauczycieli. Pierwsza to jest tak jakby sama znajomość narzędzia informatycznego, czyli na przykład tego, czy chociażby Skype'a, czy Zooma, czy tego G Suite'a, którego my używamy. I tą umiejętność można w miarę szybko nabyć. Oczywiście ja sugeruję przejście jakiegoś albo szkolenia samodzielnie, albo zgłoszenie się do nas, bo my w tym pomagamy, żeby pokazać, jak nauczyciel nauczycielowi pokaże, to zdecydowanie wtedy szybciej taka nauka przebiega. Ja myślę, że tutaj powinniśmy chociażby, nie wiem, w ramach Białegostoku czy województwa podlaskiego taką inicjatywę powołać. A druga kwestia, jak już znamy narzędzie, jak ono działa, to jest też umiejętność przygotowania materiałów na lekcje online, bo to troszkę inaczej wygląda. Niektórzy nauczyciele wiem, że też mają tak jakby problem z tym, że te dzieciaki są po drugiej stronie tak ekranu i nie wiedzą, w jaki sposób im wiedzę przygotowywać. Nie? Także tutaj trzeba rozdzielić te dwie rzeczy i z tych dwóch rzeczy tak jakby uruchomić jakieś szkolenia, żeby nauczycielom pomóc.
Jeśli pan pozwoli, panie Karolu, to ja sprawdzę, czy mamy słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja nie w sprawie nauczania, tylko ja wczoraj dzwoniłam do państwa w sprawie leków i
Dziękuję pięknie. To była pani Halina, która wczoraj zgłaszała nam potrzebę dostarczenia leków. Sprawa została załatwiona, jak słyszeliśmy. Wszystko poszło jak trzeba. Przypomnę numer telefonu 85 744 22 22, także mail studio@radio.bialystok.pl. Czekamy na pytania dotyczące e-learningu, zdalnego nauczania. No i panie Karolu, wracamy do tych uwag, które pan wypowiadał w sprawie zdalnego nauczania, na co zwracać uwagę, jakie są doświadczenia, ale jak pan słyszał, prowadzimy działalność na różnych polach, stąd czasami takie rozmowy telefoniczne. Ale wracając do pana uwag.
Okej, także tutaj na pewno kwestia przeszkolenie nauczycieli, tak? Część tych nauczycieli zna te narzędzia i potrafi wejść w te szkolenie zdalne bardzo szybko. Część natomiast potrzebuje dużo, dużo pomocy. Od strony uczniów, ja myślę, że tutaj u nas pojawił się taki problem też w pewnym momencie takiego zmęczenia nauczaniem zdalnym, że tak powiem, że okazało się, że te lekcje zdalne wymagają tak naprawdę lepszego skupienia i skupiania uwagi, tak? Żeby przyswoić większą tak naprawdę ilość informacji, bo dzieciaki siedzą u siebie w pokojach, są skupione, nic im nie przeszkadza i ten przepływ tak jakby informacji okazał się nawet lepszy i szybszy niż podczas zajęć takich normalnych w klasie.
Czyli można spokojnie, panie Karolu, apelować, żeby nie robić tych 45 minut, skondensować to w krótszej formie, no bo utrzymanie tak skupionej uwagi pojedynczych osób przez 45 minut to po pierwsze wymaga nie lada zdolności, a po drugie jest sporym obciążeniem dla młodzieży.
Dokładnie i dlatego skróciliśmy u siebie te lekcje, są teraz 35-minutowe i jest już widać na poprawę tego skupienia. Ale oprócz tego, że skróciliśmy lekcje, wprowadziliśmy oczywiście WF. Mamy zdalny WF.
O, niemożliwe.
Uczniowie muszą ćwiczyć. Pani nasza od WF prowadzi lekcje WF-u. Widać, co ta pani robi na kamerze. I uczniowie po prostu muszą wykonywać też te ćwiczenia takie rozluźniające, żeby nie zasiedzieć się przed tymi komputerami.
I dla zdrowia psychicznego i fizycznego, tak, panie Zdzisławie?
Tak.
Ja chciałbym tu dodać taką rzecz, żeby też nie utożsamiać, że edukacja zdalna to musi polegać tylko i wyłącznie na tym, że przekazujemy obraz nawet w obie strony. Może to być łącze synchroniczne wtedy, gdy właśnie w tym samym czasie jesteśmy z uczniami, ale bardzo cenną jest również ta możliwość komunikacji asynchronicznej.
Czyli
my możemy
znaczy?
Przygotować materiały uczniom łącznie z nagraniami wideo, prawda? Uczniowie w tym momencie, kiedy mają w domu czas i możliwość, bo na przykład rodzice w tym czasie nie pracują też zdalnie, prawda, albo rodzeństwo nie kupuje komputera, zaglądają do tych materiałów. Materiał jest wartościowy, bo mówię, zawiera zarówno wideo, jak i jakiś obraz. Oglądają, zapoznają się z tym i w dowolnym czasie. Ale mogą również zadać pytanie, przesłać pytanie do nauczyciela, o dodatkowe wyjaśnienia poprosić. Więc to jest ważne. I jeszcze jedna rzecz, która przy edukacji zdalnej jest istotna. Nie chodzi tylko o pokazanie twarzy nauczyciela, który będzie prowadził wykład. Tak naprawdę bardziej istotne jest to, żeby ten nauczyciel miał możliwość pokazania pewnego ekranu, na którym pracuje. Pokazania jakiegoś programu, czy pokazania jakichś innych elementów, które są treścią.
Zrobienia wykresu, rozwiązania zadań.
No właśnie, dokładnie. To jest ważniejsze niż samo, że tak powiem, przekazywanie tylko obrazu nauczyciela. I ta asynchroniczność jest zaletą tak naprawdę edukacji zdalnej.
Ale czy w tych programach, tych platformach, które wdrożyliście panowie, jest możliwość takiego wyniesionego ekranu, czyli pokazania uczniom, że korzystam z odpowiedniego programu, mam możliwość zrobienia wykresu, pisania i pokazywania, że dane z zadanie można w ten czy w inny sposób przeprowadzić, a nie, że najpierw na kartce napiszę, a potem zrobię screen czy fotkę i wyślę papierek do uczniów.
Tutaj chodzi o pokazanie tego ekranu na żywo, tak jak to nauczyciel na tym ekranie pracuje. I duża część tych platform pozwala na zrobienie takich materiałów, łącznie z rejestracją tego i zapamiętaniem i potem udostępnieniu w późniejszym terminie, ale nauczyciel może również zrobić taką sesję wideo, nagrać te materiały, korzystając z innych programów. Nie musi to być w trybie synchronicznym nagrywane.
Tak, ja tu się zgadzam z Zdzisławem, że trzeba mieć przygotowane takie materiały asynchroniczne, tak jak mówisz, do tego, żeby uczniowie mogli się odnieść do nich w swoim czasie, kiedy tam akurat mają wolny. Natomiast wracając tutaj do tego, o co pan Pilarski pytał, czy można udostępnić ten ekran, nie tylko samą twarz, nauczyciela, tak, jest tak najbardziej możliwe. Nauczyciel może pokazać ekran, na którym wykonuje jakieś czynności, czy coś pisze, czy pokazuje prezentację. A co jest jeszcze ważne, działa to również w drugą stronę. Uczeń może pokazać swój ekran nauczycielowi. czyli na przykład na lekcjach programowania, co my robimy zdalnie, uczeń może pokazać swój kod źródłowy, który ma wyświetlony na ekranie i spytać nauczyciela, czemu ten kod akurat nie działa, i uzyskać bardzo szybki feedback na temat tego, co trzeba w kodzie poprawić.
Nie powie mi pan, panie Karolu, że można zadać zadanie tak jak przy tablicy i uczeń podchodzi i rozwiązuje zadanie? To też jest możliwe?
No jak najbardziej, tak. Oczywiście. Robimy to codziennie, po kilka razy.
Chciałem właśnie włączyć się do tej rozmowy, bo...
No właśnie, zostawiłem pana troszeczkę na boku, panie Krzysztofie, ale teraz wracając. Po pierwsze, jak pokonać te wszystkie kompetencje, jak zachęcić do tego korzystania i narzędzia, jakie są niezbędne?
Jeżeli chodzi o narzędzia, to Wydział Fizyki szybko wskoczył w wykorzystanie programu Zoom, który właśnie wybraliśmy dlatego, ponieważ jest to taki komunikator typu Skype, ale dodatkowo umożliwia udostępnianie ekranów, czyli to, co tutaj rozmawiamy, że prowadzący niekoniecznie chodzi, żeby pokazywać swoją twarz młodzieży, która nas słucha, tylko chodzi przede wszystkim o to, żeby widzieć te materiały, czyli na ogół mamy prezentacje przygotowane, albo po prostu piszemy na tablicy. Na tablicy możemy posiadać tablety graficzne, czyli urządzenia, taka kursor, poruszamy myszką, tylko to nie jest myszka, a pisak. I wtedy piszemy zupełnie w naturalny sposób, czyli to jest wirtualna tablica. I co ciekawsze, student może złapać za swój ekran i coś nam na tej tablicy napisać, zaznaczyć, że na przykład czegoś nie rozumie. Plusem jeszcze jest to, co tutaj Karol wspomniałeś, tak, że w twoim przypadku oprogramowanie umożliwia podejrzenie, co student ma, co uczeń ma, to właśnie też to wykorzystujemy, czyli prowadząc zajęcia, zadaję zadania i teraz proszę, czytuję poszczególnych studentów i oglądam, co oni właśnie zrobili. Nie tylko z programowania, prowadzę również zajęcia z grafiki komputerowej, w związku z czym studenci mi pokazują swoje prace, ale co najważniejsze, oprócz tego, to narzędzie, które wykorzystujemy Zoom, umożliwia również przejęcie kontroli nad myszką i klawiaturą ucznia, czyli jeżeli on czegoś nie umie zrobić, no bo oczywiście programując to można mu powiedzieć, żeby tam napisał pętlę for inaczej, że średnik zgubił czy coś podobnego. W przypadku narzędzi graficznych czasami trzeba parę skrótów klawiaturowych, kliknięć lewym, prawym klawiszem myszy i wówczas ja mogę przejąć, oczywiście odbywa się to nie na zasadzie jakiejś samowolki, tylko prowadzący prosi o udostępnienie myszki i klawiatury i wtedy znajduję się u niego w domu, ruszam swoją myszką i klawiaturą i kursor na komputerze studenta robi dokładnie to, co ja robię. To oznacza, że to są naprawdę bardzo zajęcia praktyczne, że to nie jest żadne połowicznie prowadzone zajęcia, tylko uczeń, student korzysta w zupełności, tak jakbyśmy byli przy nim. Natomiast zadał pan pytanie o problemy. W przypadku liceów to chyba sprawa jest dosyć prostsza. My tutaj na Wydziale Fizyki mamy pracownię, nasi studenci muszą uczyć się w laboratoriach, no i te zajęcia są nie do przeprowadzenia. Druga sprawa, zajęcia takie rachunkowe, gdzie mamy dużo materiału, często odbywają się w salach, które są wyposażone w 4 tablice, takie klasyczne, tak zwane zielone tablice, po których się pisało. No i nasi profesorowie tak troszeczkę jednak kręcą nosem, ponieważ te wirtualne tablice, choć jest możliwość zapisania jednej i potem przełączania się pomiędzy jedną a drugą tablicą, to jednak bardziej sobie cenią klasyczne tablice. Kto był na Wydziale Fizyki w Uniwersytecie w Białymstoku, a wiem, że wielu naszych słuchaczy, być może młodzież, była tutaj i widziała, że właśnie sale są wyposażone w 4 tablice, gdzie po zapisaniu jednej przerzuca się ją do góry na przykład i teraz widać, nic nie znika z pola widzenia. I te programy jednak tego troszkę brakuje.
Czyli nie ma tych wielu takich możliwości. Pan Zdzisław.
Ja przepraszam na chwileczkę dosłownie. Ja miałem przyjemność studiować dawno, dawno temu fizykę.
Zawsze to było.
Przy ulicy Lipowej 41. I wtedy, przepraszam, profesor Maziewski ustawił doświadczenie, które można było wykonać poprzez internet. Tam chodziło o analizę domen doświadczenie było dostępne, właśnie jak powtarzam, przez internet, czy można było połączyć się z przyrządem, prawda, i sobie regulować parametry i obserwować.
Panie Zdzisławie, to ciągle działa, to ciągle działa.
Już wtedy, to mówię, to było bardzo, bardzo dawno temu, ale już wtedy to zaczęło funkcjonować.
A zatem podsumowując, mamy narzędzia, są programy, które można spokojnie wykorzystać. Trzeba tylko ewentualnie pokonać tę barierę kompetencyjną i zdecydować się na wykorzystanie owych narzędzi, żeby nie obciążać Librusa, żeby nie obciążać tylko i wyłącznie innych komunikatorów, ale wykorzystać efektywnie te wszystkie narzędzia internetowe, które jak słyszymy są i są dostępne i do zastosowania w trakcie lekcji. Karol Przybyszewski.
Dokładnie, ja się z panem zgadzam. To narzędzia są, istnieją, zresztą istniały już od dłuższego czasu. Kwestia jest tylko przeszkolenia nauczycieli, skorzystania z tego, pomoc w organizacji, jak to powinno wyglądać. Uczniowie są zaznajomieni, ogromna większość uczniów jest zaznajomiona z nowoczesną technologią, nie ma z tym żadnego problemu, wręcz pomagają nauczycielom często w włączeniu mikrofonu czy w współdzieleniu ekranu. Także młodzież mamy gotową, trzeba przygotować kadrę nauczycielską.
Jeżeli można, to ja jeszcze jedną rzecz tutaj dodałbym. Tak naprawdę w tej chwili, chociażby w tych informacjach, które MEN przygotował, tego jest po prostu bardzo dużo. Jeżeli nauczyciel zostanie sam i będzie sam sprawdzał różnego rodzaju warianty, no nie jest w stanie podjąć decyzji, bo tego czasu przede wszystkim w tej chwili nie mamy. Trzeba tą edukację zdalną już prowadzić, a brakuje etapu na poznanie narzędzi i na wdrożenie narzędzi. Bo nie można jednego dnia przygotować narzędzi, następnego dnia iść już z tym narzędziem do uczniów. Więc ja oczekiwałbym w tej chwili od ministerstwa chyba tak naprawdę, ewentualnie od jakichś innych instytucji, przygotowania przewodnika, ale nie na zasadzie, że tych wariantów wyboru mamy 30-40, prawda? Ale konkretnie wskazać jakieś wiodące i w tym zakresie przeprowadzić szkolenie głównie dla nauczycieli.
Czyli wybrać najbardziej sprawdzone metody, połączyć się z tymi placówkami, w których tego rodzaju zdalne nauczanie jest realizowane, było wcześniej przygotowane i wybrać odpowiednie narzędzie. Zobaczymy, czy mamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Witam Państwa. Przed chwilką akurat uruchomiłem radio, żeby posłuchać.
Tak.
Jestem nauczycielem. Dzisiaj miała być konferencja poświęcona jednemu z takich narzędzi. Nie dało się zalogować, wysłuchać, obejrzeć, ile posłuchałem skarg koleżanek na temat tego, że tyle jest sprawdzonych metod kontaktu, które już są, a co chwilę pojawiają się nowe możliwości i człowiek naprawdę się gubi. My nie jesteśmy w stanie w ciągu, nie wiem, kilku dni opanować to, co załóżmy jest dostępne. Nie jesteśmy alfą omegą. To są rzeczy nowe. Szkolenie polega często na samodokształcaniu, oglądaniu tego, co jest w internecie. Od wtorku do chwili obecnej spisywałem, ile czasu poświęciłem siedzeniu przed kompem i wykonywaniu tylko poleceń szkolnych. Nie zgadnie pan, ile godzin, ale może pan strzelić.
No, dwie doby.
To na trzy. No niewiele się pan pomylił.
No wymaga to jednak przeskoczenia tych trudności ze względu na to, że mamy taką, a nie inną sytuację. Mamy do wyboru. Albo uczniowie będą siedzieli w domu i marnowali czas, albo wspólnie zdobędziemy odpowiednie kompetencje. Jak słyszymy, w niektórych placówkach jest to już odpowiednio zorganizowane. Można się ewentualnie kontaktować z owymi szkołami. Przypomnę, Infotech, Technikum Programistyczne w Białymstoku, Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, drugie Społeczne Liceum Ogólnokształcące, także jest Wydział Fizyki, jest do dyspozycji Politechnika i można spróbować wykorzystać podpowiedzi, czy panowie zachęcają do tego, żeby z owych rad skorzystać. Karol Przybyszewski.
A mamy jeszcze pytanie, jeżeli można.
Jeszcze pytanie od słuchacza.
Okej.
Kwestia teraz tej drugiej strony, rodzica i ucznia.
Też muszą się nauczyć.
Ale to nie jest sposób. Od nas się wymaga, że to już ma działać, natomiast, przepraszam, a kto nauczy dzieci i rodziców? Ja mam na przykład w klasie chłopaków, którzy są bliźniakami. Jak mają w tym samym czasie na przykład napisać egzamin próbny, który jest od poniedziałku? Więc mam dzieciaka, który nie ma dostępu do kompa, bo padł komputer i mama powiedziała, że nie kupi go.
No ale można, może szkoła wypożyczyć, jak słyszeliśmy, jest już aktualizacja rozporządzenia, które zezwala na tego rodzaju możliwość.
W salach korzystam z kilku komputerów stacjonarnych, XP jeszcze. No to może pan się domyśli, jakie są możliwości w łączach. Dobra, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu pięknie. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami po to, żeby wykorzystać do maksimum to, czym dana placówka dysponuje. Jak słyszymy, te problemy techniczne, panie Karolu, jednak są rzeczywiste.
Problemy techniczne są rzeczywiste. No, ja rozumiem tą kwestię właśnie braku sprzętu. Tutaj no, ja niestety nie jestem w stanie pomóc.
No tego nie przeskoczymy.
Rozporządzenie pomoże w tym. Natomiast my pomagamy w technikum koncepcyjnie, organizacyjnie i technologicznie. Mamy już w tej chwili, założyliśmy taką inicjatywę Szkoła Zdalna Infotech, gdzie wzięliśmy po skrzydła już prawie 10 szkół. Pomagamy im zakładając konta, szkoląc też administratorów tego systemu G Suite. Jeśli ktoś chce skorzystać z tej inicjatywy, zapraszamy do pomocy. No, uważamy po prostu, że w tych czasach trzeba się jak najszerzej tą wiedzą dzielić.
Ja też chciałem zaproponować pomoc. Ja przygotowałem nauczycielom wideoporadniki tego, w jaki sposób przygotować i prowadzić kursy e-learningowe, jeżeli na platformie Moodle, bo to robimy. Jeżeli jakaś szkoła byłaby zainteresowana, żeby te poradniki uzyskać, ja je bezpłatnie udostępnię, prosiłbym po prostu o informację może na maila. Czy mogę podać maila?
Tak, oczywiście.
Panie redaktorze? edukacja@babicz.info. Jeżeli ktoś na tego maila napisze...
Powtórzmy, bo końcówka tam zaniknęła. edukacja@babicz.info. .info. To ja powtórzę. edukacja@babicz.info. Tam te kursy, jak wykorzystać platformę Noodle i jak stworzyć odpowiednią klasę w tejże platformie, tam będą poradniki. I jeszcze Krzysztof Gawryluk.
Jeśli chodzi o ofertę Wydziału Fizyki, też osobiście oferuję pomóc osobom, które chciałyby wskoczyć i wykorzystać oprogramowanie Zoom, które jest, jak już powiedziałem, komunikatorem z rozbudowanymi możliwościami udostępniania ekranu w dwie strony, z tworzeniem wirtualnej tablicy. Wydział Fizyki poprosił mnie o stworzenie takiego przewodnika, chociaż aplikacja jest bardzo intuicyjna. Mimo wszystko stworzyłem taki przewodnik, który jest dostępny na stronie Wydziału Fizyki. Adres strony Wydziału Fizyki jest łatwy do zapamiętania. fizyka.uwb.edu.pl. Jeżeli wejdziemy na główną stronę, to w tym momencie zobaczymy informację dotyczącą e-learningu w trakcie walki z COVID-19. I tam można sobie kliknąć i zobaczyć przewodnik, jak korzystać z tego programu, który, tak jak już powiedziałem, umożliwia nie tylko pisanie na tablicy, jeżeli posiadamy tablet graficzny. Jeżeli chodzi o szkoły, to również to wykorzystujemy, że podłączoną mamy do tego programu tablicę multimedialną. W dzisiejszych czasach, chyba wszystkie posiadają jakieś tablice multimedialne. Oczywiście uczelnie też zakupiły kiedyś takie rzeczy. I w tym momencie okazuje się, że osoby, które źle się czują siedząc i wykorzystując tablet graficzny, idą do sali z uruchomionym programem, piszą na tablicy tej multimedialnej, do pustej sali oczywiście, a uczniowie, studenci nasi to widzą i korzystają z tego, tak jakby byli na normalnych ćwiczeniach rachunkowych.
Także jest możliwość, panie Krzysztofie, do wykorzystania tego sprzętu, który mamy także w szkołach i tych łączy, które szkoły mają. Trzeba tylko odszukać tablicę tą multimedialną, żeby ją wykorzystać, i takie możliwości niektóre programy dają. Ja już muszę kończyć, bo trzeba przeprowadzić dezynfekcję, jak to zwykle bywa. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, także przy wykorzystaniu zdalnego nauczania, jeśli tym bardziej wykorzystujemy wspólnie myszkę, klawiaturę i te wszystkie inne urządzenia, które są niezbędne do przeprowadzenia lekcji zdalnej i przy wykorzystaniu e-learningu. Dziękuję panom pięknie. Zdzisław Babicz, drugie Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, Karol Przybyszewski, Technikum Programistyczne Infotech w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz dr Krzysztof Gawryluk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.